filozofia, literatura, schizofrenia, intuicionus, Bóg, duchowość, światopogląd, audycja 80, jak zwykle wyjątkowa.
Audycja 80 ze studia 80 prosto lecąca, audycja, która jest zbudowana na trzech filarach. Na filarze filozofii, na filarze sztuki, no i na filarze chrześcijaństwa. Dzisiaj będziemy na tym trzecim filarze, którym jest właśnie chrześcijaństwo. Wszystko, co jest związane z Biblią i z tym, o czym Biblia mówi. No, a chyba najważniejszym tematem, jednym przynajmniej z najważniejszych tematów w Biblii, a zwłaszcza już w Nowym Testamencie, jest zbawienie. No właśnie, zbawienie, temat troszkę enigmatyczny, mógłbym powiedzieć, z tego względu, że no istnieje bardzo wiele teorii na ten temat. Nawet wśród samych chrześcijan nie ma chyba nigdzie indziej na świecie bardziej różnorodnego tematu niż zbawienie człowieka w wierze chrześcijańskiej. No i teraz, jak tutaj ten temat ugryźć? Od czego tutaj wyjść? Jak tutaj zacząć? No można sobie zacząć czytać Biblię od początku do końca, ale to trochę długo zajmuje. No a my trochę tutaj chcemy was z Andrzejem troszkę wyręczyć. No na początku skupmy się troszkę na tym, jak to wygląda w różnych denominacjach chrześcijańskich. Sytuacja jest taka w Kościele katolickim. Przynajmniej z tego, co ja wiem, to są tam trzy, albo można powiedzieć, jeszcze jest mowa o czwartym miejscu, trzy miejsca, do których udają się dusze po śmierci. Jest to niebo, czyli taki najbardziej doskonały, najdoskonalszy stan egzystencji w obecności Boga. Jest czyściec, w którym człowiek musi odpokutować za swoje grzechy, które tutaj popełnił, no i jest piekło. Czwartym miejscem jest otchłań niemowląt. Do tej otchłani niemowląt idą wszystkie te dzieci, które nie miały możliwości tam przyjąć chrztu świętego, tak zwanego, no i tam sobie siedzą. No nie mogą one niestety oglądać oblicza Boga bezpośrednio. W kościołach protestanckich to wygląda różnie. No, te najbardziej fundamentalne odłamy uczą, że tylko ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, idą do nieba, reszta świata idzie do piekła i przez wiarę w Chrystusa rozumie się podporządkowanie mu swojego życia i uznanie go za swojego Pana i Zbawiciela. Jako, to jest tak, można powiedzieć, jedyny ratunek od rzeczywistości piekła.
Okay. Tam jest jeszcze gorzej, bo albo masz piekło, albo niebo.
Dokładnie. W kościele katolickim jeszcze jest tak, że o zbawieniu decyduje poniekąd wiara, a poniekąd uczynki, zresztą jak Sobór Trydencki stwierdził w XVI wieku. No a w kościołach ewangelicznych tak zwanych jest to tylko wiara, także uczynki nie mają tutaj za bardzo nic do czynienia.
No, a Remika, a co z dobrymi niewierzącymi?
No, mam nadzieję, że dojdziemy do tego w trakcie tej audycji. Natomiast chciałbym się skupić na tym, jak Biblia podchodzi i opisuje te wszystkie sprawy. No i jak przedstawia też kwestię zbawienia. Zbawienia od czego? Zbawienia do czego? Czy jakby tutaj to powiedzieć? No, ale skupmy się na tym, co jest napisane na początku. No i mamy taką sytuację, że Bóg stwarza pierwszą parę, Adama i Ewę, daje im pewne doskonałe warunki życia, ale daje im też drzewo poznania dobra i zła, które to będzie, z którego to nie wolno im jeść żadnych owoców. No i to jest takie chyba pierwsze przykazanie Boga. Tam nie wiem, czy tam jest coś napisane jeszcze. Bóg tam mówi, rozmnażajcie się i tak dalej, napełniajcie ziemię i tak dalej. To jest takie pierwsze chyba prawo, co nie?
Tak. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zjedli z tego drzewa.
No a oni jednak zjedli. No można powiedzieć, że tak naprawdę Ewa no, wdała się tutaj w dyskusję z wężem. No nie chcę być szowinistą, ale to chyba trochę jednak przez nią, bo Adam raczej to zrobił z uwagi na nią niż z uwagi na jakąś tam decyzję. W każdym razie mamy taką sytuację, że jest pewne prawo dane przez Boga, jedno przykazanie, nie będziecie jedli tego owocu. No i oni jedzą i Bóg mówi, że jeżeli zjecie, to po prostu umrzecie.
No, a gdyby nie zjedli, to co by było?
No to by prawdopodobnie żyli dalej.
Do dzisiaj, nie?
No mieliby taką, to tą nieśmiertelność, tam były też inne owoce życia, które zapewniały im tą nieśmiertelność. I Bóg nawet mówi, że jak już oni zjedli ten owoc, to Bóg mówi, że oby nie było tak, że będą teraz jeść z tego drugiego drzewa owoce życia, żeby żyli na wieki.
No i żyliby tu na ziemi i tak dalej, gdyby nie zgrzeszyli. To jest najważniejsze w tym wszystkim, bo widzisz, chrześcijanie przenoszą się jakby natychmiast myślami do nieba, że to jest finał, czy jakby kwintesencja życia człowieka, to znaleźć się w niebie. Ale pierwsze przeznaczenie człowieka nie było takie wcale, bo gdyby tamci nie zgrzeszyli, żyliby do dzisiaj oni i ich potomstwo tutaj normalnie, na tej ziemi pięknej, niebieskiej i tak dalej.
To jest ciekawe, co mówisz, ponieważ większość katolików, a chyba wszyscy katolicy, no i też, a większość protestantów wierzą w to, że po śmierci dusza idzie do nieba. Nie ma tutaj mowy o odzyskaniu tego, co zostało utracone, tylko o tym, że opuścimy tą ziemię tak naprawdę, ostatecznie. I pamiętam kiedyś, 12 lat temu, kiedy zmarł papież Wojtyła i potem był pogrzeb Wojtyły, to Benedykt XVI jeszcze wtedy, jako nie Benedykt, stwierdził, że możemy być pewni, że nasz Ojciec Święty, tak zwany, spogląda teraz na nas z nieba i nam obficie błogosławi.
No tak. Wiesz, oni tak mówili, ale sami byli świadomi, że tak nie może być. Bo nawet gdy umiera najlepszy z najlepszych wśród katolików, to nie jest od razu w niebie, tylko w poczekalni do nieba. To dziwna rzecz jest u nich w teologii, no a to byś musiał z jakimś dobrze wykształconym księdzem porozmawiać, kiedy Jan Paweł II wstąpił do nieba. Na takie pytanie by ci odpowiedzieli, no właśnie, że dopiero wtedy, gdy został święty. A po śmierci, jak ta książka na tym jego trumnie, tak się te kartki przewracały, bo wiatr troszkę wiał, bo komentatorzy, Duch Święty przewraca stronicę Biblii, takie wiesz, nie, komentarze. No i mówili tak, jak mówiłeś, że on tam patrzy, on tam czuwa, on to wszystko widzi, no ale niestety. Oni tak nie wierzą. To znaczy, że ludzie pospolicie może tak wierzą, ale fachowcy od teologii tak nie wierzą.
Czyli tak naprawdę w takim katolicyzmie zaawansowanym doktrynalnie, dogmatycznie nie wiemy, jak to tak naprawdę jest z tym niebem. Wiemy, że jest czyściec i wiemy, że jest piekło na pewno. Także niczego innego nie można być raczej pewnym, co nie?
No, wiemy też to, że dopiero przy zmartwychwstaniu dusza łączy się z ciałem i wtedy jest w pełni szczęśliwa i może oglądać Boga. Bez ciała, ja mówię tak, jakbym był katolikiem, bez ciała nie może oglądać Boga, a w czyśćcu nie mają ciała, powiedzmy w piekle nie mają ciała. No i trudno znaleźć jeszcze jakiś stan, gdzie ta dusza mogłaby przebywać, istnieć, nie wiem jak to tam określić, no w dalszym ciągu bez ciała aż do zmartwychwstania. No i niektórzy mieli to zmartwychwstanie wcześniej, właśnie ci rzekomi święci, że tam Bóg połączył ich duszę z nowym ciałem, no i widzą Boga, są szczęśliwi, ale to się stało nie automatycznie w momencie śmierci, tylko jakiś czas potem. Tak wierzą katolicy, którzy znają swoją religię. a pospolicie się myśli, że w momencie śmierci już jest w niebie, albo w czyste, albo w piekle.
No to ciekawe. To natomiast ostatecznie powiem ci, że nie jest to taka perspektywa dosyć najgorsza, bo biorąc to pod uwagę, że większość ludzi pewnie idzie do czyśćca, no to pewnie znajdą się oni w niebie tam po jakimś czasie.
Lub przynajmniej ich rodziny mają taką nadzieję.
Natomiast już u ewangelicznych protestantów, no oni uczą, że tylko ci ludzie, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, mają prawo wejść do nieba, a tak naprawdę reszta świata idzie do piekła na wieczne męki. I pytanie, jak to się ma z tą historią, o której sobie powiedzieliśmy wcześniej? Mamy sytuację taką, że człowiek przestępuje prawo, pierwsza para ludzka, no i potem ten grzech jest gdzieś tam przekazywany następnym pokoleniom.
No tak, i żadne z pokoleń następnych nie ma już siły nie grzeszyć. Tak to wygląda.
Tak, czyli tak naprawdę wszyscy ludzie rodzą się z już takim wyrokiem, powiedzmy, grzeszenia, że jak się rodzi człowiek, to jesteśmy przekonani, że, znaczy, to tak mówi Biblia też, że wszyscy grzeszą. Nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Był taki jeden i był nim Jezus, ale to jeszcze sobie o tym powiemy później, ale wszyscy zwykli ludzie z ojca, matki po prostu mają ten grzech gdzieś tam wpisany w swój kod genetyczny.
No, ale tu widzisz, mówisz jako obserwator życia. No, jedno wiemy o dopiero co narodzonym niemowlaku, że na pewno umrze. Tak? I tego nikt nie zaprzecza. Ale przyczyna śmierci tego człowieka w przyszłości, nawet w starości czy w młodości, to już nie jest ważne, według protestantów ciekawe jaka jest. Widzisz, oni mówią, zapłatą za grzech jest śmierć. No i to jest w liście do Rzymian napisane. I teraz, jeśli ktoś umiera, to jest zapłata za grzech. Natomiast problem jest taki, że umierają również niewinne niemowlęta, które nie zdążyły jeszcze zgrzeszyć. Ciekawe, co protestanci odpowiadają na taki przykład. Jak to? Zapłata za grzech jest śmierć, a ten nie zgrzeszył, a umarł. Wiesz, jaka jest ich odpowiedź?
Nie mam pojęcia.
Znaczy, ja myślę, że wiem, ale też może i niektórzy protestanci inaczej to ujmują. Ale spotkałem na przykład taką, że Bóg w swojej zdolności przewidywania dobrze wie, że te dzieci, chociaż takie niewinne, piękne i tak dalej, w przyszłości zgrzeszyłyby, więc nie wiadomo, co by z nich wyrosło, wiadomo, że grzesznicy. Więc czy on umrze teraz, czy umrze potem, nie ma znaczenia. To jest taka optyka, natomiast wspomniałeś o czymś takim, że jakby człowiek rodzi się z grzechem, nie? Na sobie. O właśnie, mnie na przykład to bardziej przekonuje, że człowiek rodzi się niezdolny do życia wiecznego. On się rodzi jakby już z wyrokiem śmierci. No i to myślę, że jest nauką Biblii. Przy czym mało kto tak uważa z chrześcijan, że człowiek rodzi się z wyrokiem śmierci. Katolicy coś mówią o grzechu pierworodnym, który właśnie miałby być czymś takim, tylko to wyrażenie jest dziwne, zmytym przez chrzest, prawda? No ale nam się wydaje, znaczy nie jestem na tyle zarozumiały, żeby mówić, że mamy najlepszą wiedzę i ogłaszać światu, że to, co ja mówię, to jest takie, że wszyscy inni są głupsi, nie? Ale no, ja w coś wierzę, to jestem, wydaje się, przekonany, więc mogę śmiało powiedzieć, że Biblia przedstawia ten problem tak, że skutki grzechu i wyrok, który spadł na Adama i Ewę, odziedziczył każdy urodzony człowiek. I dlatego ludzie umierają, a nie dlatego, że sami nagrzeszyli. Pewnie, że potem już sami grzeszyli, ale to, że umierają niewinne niemowlaki, dowodzi raczej zdania, że mają na sobie piętno umierania już od momentu poczęcia czy urodzenia, jakby kto to chciał to nazwać.
U ewangelicznych protestantów jeszcze jest inna kwestia, bo nie dość, że mamy to piętno umierania, które wynika z naszej obserwacji świata, tak jak wspomniałeś, to jeszcze mamy, no, u katolików zresztą też, no, mamy piekło. Tyle, że u protestantów znacznie, znacznie łatwiej się do tego piekła dostać. I na czym to piekło polega? No, różnie ludzie patrzą, chrześcijanie różnie patrzą na zagadnienie piekła, no ale większość zdecydowana uważa, że tam te wszystkie dusze będą smażone, dręczone na wieki wieków. No i niestety, ale nie ma odwrotu od tego wyroku.
Wiesz, chciałoby się powiedzieć, to do bani z takim zbawieniem, że w istocie jakaś mała grupa jest uprzywilejowana, a reszta jest potępiona. Mówię tutaj w skali całej populacji ludzi, nie? Bo to, że tam dużo jest, powiedzmy, w jakimś tam kościele ludzi, no to może być, miliony mogą być. Ale co z tego w porównaniu z miliardami, tak?
Mhm, oczywiście. I tutaj, no, biorąc pod uwagę to, że jest taki ogólny nakaz też w Biblii, no, ewangelizacji, głoszenia Słowa Bożego, i zobacz, jaki stres musi, jaka odpowiedzialność też spoczywa na tych chrześcijanach, którzy mają tą świadomość, że jeżeli ja dzisiaj nie pójdę do sąsiada, który jest tam niewierzący i tak dalej, i go nie przekonam do Chrystusa, to też poniekąd moja wina, że on idzie do piekła, że no nie znalazłem takich środków, żeby go przekonać.
Tak, ale są takie też zapisy w Biblii, że jak mu nie powiesz, to ty jesteś winien jego krwi.
A tak, to w księdze Ezechiela, zdaje się. Jest tylko, że to też było mówione do osoby, która, no, do proroka, który miał tam, powiedzmy, bardzo wysoką funkcję, takie przedstawicielstwo Boże w narodzie izraelskim, także no, czy to też się tyczy do chrześcijan, no, ciężko powiedzieć.
Wiesz, generalnie na pewno masz rację w tym, że jeśli ktoś szczerze wierzy, że taki jest finał, czy tak jak go nakreśliłeś, to musi robić wszystko, i żeby zbawić sąsiadów, otoczenie, swoją rodzinę i tak dalej, i tak dalej. A jeśli nie robi, no to tym gorzej dla niego, nie? Bo skazuje niejako tych swoich wszystkich sąsiadów na cierpienie wieczne. To nie jest cierpienie 5-10 minut, czy jakiś ból tam taki przejściowy. To jest ból, który ma nie minąć nigdy. Dlatego, że ktoś nie uwierzył w Jezusa Chrystusa.
No, robi się bardzo ciekawie. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. Piosenka niech zabrzmi właśnie teraz w audycji 80 w radiu Enklawa. Thank you. Tak, to była piosenka Beatrice, a to jest audycja 80 ze studia 80. Mówimy sobie dzisiaj o zbawieniu. Zbawieniu w chrześcijaństwie, o tym, żeby po śmierci pójść do fajnego miejsca, tak jak niektórzy to określają. No, chrześcijaństwo tutaj mówi, celowo mówię chrześcijaństwo, a nie Biblia. Chrześcijaństwo mówi o dwóch miejscach. Mówi o niebie i o piekle, i mówi, że tylko ci, którzy uwierzą w Jezusa, podporządkują mu swoje życie, pójdą do nieba, a cała reszta świata pójdzie do piekła. Niezależnie od uczynków, niezależnie od zachowania, niezależnie od charakteru i tych innych takich spraw. I taka postawa, taka koncepcja budzi trochę paranoję i taką, można powiedzieć, histerię oraz strach, ponieważ ludzie zaczynają się bać, no chrześcijanie zaczynają się bać o swoich krewnych, zaczynają się bać o swoich wszystkich bliskich, którzy może nie wierzą, a są w porządku ludźmi, dobrymi ludźmi. Co jeszcze więcej, może nie wierzą z jakiegoś osobistego powodu, może z powodu jakiejś osobistej traumy. No i jeżeli podchodzi się na serio do tych spraw, to no, może to powodować paranoję i to taką schizoidalną.
Oczywiście, oczywiście. I wielu ludzi, którzy tak szczerze wierzyło, są znane przypadki z historii, zachowywało bardzo mężną i wspaniałą postawę, próbując ratować tych właśnie nieszczęśników, tak to ujmijmy na chwilę, którzy no, nie chcieli wierzyć, tak? A im się wydawało, że jak oni nie uwierzą, to będą potępieni w ogniu wiecznym. I niektórzy wybitni reformatorzy, taki pogląd mając, no właśnie wypisywali kredą na druku czy na ulicy różne teksty biblijne, by zbawić, by zachęcić do Boga, do Biblii i tak dalej, ratując duszę od tego przeklętego piekła. Ale to jest taka optyka negatywna bardzo, nie? Bo tak naprawdę to jest wielki strach być chrześcijaninem, bo w ogóle być człowiekiem, bo skończysz na najzwyczajniej w świecie wiecznych mękach, no.
No i to jeszcze przedstawia dosyć w niekorzystnym świetle Boga z racji tego, że no, Bóg sobie stwarza świat i mówi swoim, że tak powiem, wyznawcom wszystkim, no to idźcie teraz i głoście. No i oni głoszą i się zamartwiają, odchodzą od zmysłów tylko dlatego, że Bóg nie wymyślił żadnego innego, lepszego sposobu, żeby ludzie mogli uniknąć tak naprawdę dramatycznego cierpienia i bycia w dramatycznym miejscu przez wieczność. No i taki Bóg to jest chyba psychopata i no dosyć rozkapryszony dzieciak, który ma niezły ubaw z tego i patrzy, jak tutaj chrześcijanie się dwoją i troją, żeby ktoś tam mógł być zbawiony. Czy to jest ten Bóg, o którym mówi Biblia? No ja bym miał tutaj wątpliwości co do
A
tego.
widzisz, ale dziwna sprawa, bo w Biblii nie znajdziesz ani jednego wersetu, który by zachęcał, czy albo inaczej nakazywał każdemu człowiekowi oddać życie dla Jezusa. Nie ma takich tekstów, chociaż niektórym ludziom się wydaje, że są. Nie ma takich tekstów. Natomiast są takie teksty, które mówią o tym, że każdy człowiek jest zobowiązany zaprzestać grzeszenia. O, to jest w Biblii. Każdy człowiek ma przestać grzeszyć i żyć sprawiedliwie. Wezwanie do tego jest dla każdego człowieka. To jest w dziejach apostolskich, że Bóg od czasów Jezusa mówi wszystkim i wszędzie, aby pokutowali, ale nie mówi, aby oddawali życie dla Jezusa. Owszem, są też takie wezwania, ale nie kierowane do wszystkich, tylko do niektórych. I tutaj dochodzimy do takiej wielkiej koncepcji jakby zbawienia z wyboru, czy zaproszenia do zbawienia i takiego czegoś jak wolna łaska, czy zbawienie dla wszystkich. Te dwa wielkie poglądy ścierają się, ludzie dochodzą do różnych sprzeczności, nie potrafią często z tego wybrnąć, wiesz. To trudna sprawa jest.
No tak, my tutaj w audycji 80 mieliśmy taki temat ostatnio związany z powtórnym przyjściem Chrystusa i powiedzieliśmy właśnie sobie o tych wszystkich kwestiach z tym związanych, no ale wracając do tej sytuacji, którą mieliśmy po upadku człowieka, po tym jak człowiek złamał prawo dane mu przez Boga, człowiek zaczyna umierać jako istota, Adam umiera, Ewa umiera, ich dzieci umierają, potomkowie umierają i tak naprawdę wszyscy na ziemi mają te takie piętno grzechu i piętno umierania. Tak jak sobie zresztą powiedzieliśmy, że niemowlę, które się rodzi, jedno jest pewne, że ono kiedyś umrze. No i czy Bóg miał jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy była jakaś koncepcja przygotowana przez Boga, żeby tą sytuację naprawić?
No ale zobacz, w międzyczasie pojawiają się jakieś zapowiedzi. No już jeszcze w raju byli, zdaje się, powiedział im do Ewy, że rozmnoży boleści twoje i tak dalej. Do węża powiedział, że nasienie niewiasty zetrze tobie głowę. Zobacz, jaka to jest zapowiedź. Nasienie niewiasty zetrze tobie głowę, ale ty mu potrzesz piętę. No więc to jest zapowiedź zwycięstwa nad szatanem, nad tym wężem, tak? Już od razu w raju było to. A apostoł Piotr ujawnia, że baranek, Jezus, był zaplanowany jakby, przejrzany, w Biblii Gdańskiej jest napisane, przed założeniem świata. A więc zanim się stało to, co się w raju stało, Bóg już miał jakiś plan, mnie się wydaje, alternatywny na wypadek tego, gdyby ludzie nie posłuchali Jego prawa.
No tak, także jest tak, że są jakieś zapowiedzi, że ma przyjść jakiś odkupiciel, który w jakiś tam sposób odkupi człowieka, weźmie go w obronę, tak też można powiedzieć. No i jak mówi Nowy Testament, w końcu ten odkupiciel przychodzi. W końcu mamy taką sytuację, że przychodzi Jezus Chrystus, cały Nowy Testament go opisuje. Jest on centralną postacią w Nowym Testamencie w ogóle.
No ale zobacz, Remik, coś jeszcze wcześniej było. Była ta zapowiedź, że będzie to potomstwo, ale potem pojawił się na scenie naród wybrany, który też ciągle miał obietnicę, że będziecie królewskim kapłaństwem, będziecie narodem świętym. Wcześniej jeszcze był Abraham, który nazwany jest ojcem wierzących, o którym powiedziane było, że jest sprawiedliwym przez wiarę, dzięki jego wierze. A więc zobacz, cały czas, to można by głębiej prześledzić, jakby Bóg miał swoich ludzi na ziemi, tak bym to ujął. Takich, którzy mieli serce do Niego. Nie było ich wielu, jacyś tam byli. Znani są z Biblii, to ci najważniejsi. A więc jakiś plan Bóg cały czas realizował, jeśli chodzi o zbawienie człowieka. Bo na przykład ta ofiara, którą Abraham złożył z Izaaka, do niej de facto nie doszło, tak? Ale jest tak, jakby doszło. To on, jest taka narracja u apostoła Pawła, zdaje się, że on to zrobił, bo wierzył w zmartwychwstanie Izaaka, że Bóg mu go odda. No tak parafrazuję, ale taka jest myśl zawarta. A więc zobacz, co się dzieje. Już jest jakaś zapowiedź. Przecież to jest zapowiedź ofiary Jezusa, tak? A więc cały czas było to. Te baranki, te cielce pod prawem przymierza mojżeszowego, to wszystko wskazywało na Jezusa. W końcu mówi Paweł im wprost, już teraz po Jezusie, nie możemy rzec, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Tak mówi. A mimo to wydawało im się wtedy, za czasów Mojżesza i aż do jeszcze później, że jednak gładziła grzechy. Dzięki tym ofiarom byli jakby u Boga pojednani. Ale nie aż tak skutecznie, jak dopiero po czasach śmierci Jezusa. I doszliśmy teraz do Jezusa, tak? Pytałeś o Niego.
No właśnie, jak to jest, bo czy możemy powiedzieć tak, że grzechy wszystkich ludzi na ziemi są, powiedzmy, gdzieś tam zmagazynowane. Chrystus bierze je na siebie. Jak to było z tym Chrystusem? Bo niektórzy słuchacze mogą nie wiedzieć, na czym tak naprawdę polegała ofiara Chrystusa.
No bo zobacz, ktoś czyta Pismo i mówi, kupił nas. No tak przeczytał. Jezus kupił Kościół. Jest napisane, Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi. To jest w liście Jana. Ale dodatek, a najwięcej wiernych. A więc ciągle Jezus jest Zbawicielem, Jezus kupił, Jezus odkupił. No przede wszystkim trzeba by zadać pytanie, co to jest za język, że kupił.
No właśnie, i od kogo kupił?
No właśnie.
I za ile kupił? I dlaczego w ogóle jest mowa o jakiejś transakcji?
No i gdy dochodzimy do jakichś tam greckich słów, które są w tej narracji użyte, to stwierdzimy, że tam są normalne słowa, które były używane wtedy do przeprowadzania pewnych, no nazwijmy to nieładnie, biznesów, transakcji handlowych na rynku, tak? Agorazo, czyli targ, agora, targ. I to są te słowa pokrewne do tego, co się czyniło podczas sprzedawania. I w takim kontekście jest mowa o ofierze Jezusa, że on coś kupił, no to musiał być właściciel, tak? Musiała być cena. On jest nazwany okupem, Pan Jezus. Okupem, ceną, zamiast, ceną w miejsce, równoważną ceną, jakby to tam chcieć określić, te greckie słowo antylutron. Więc jest tak napisane, ale co to wszystko znaczy? O, to już każdy jakby odłam chrześcijan ma swoją na ten temat wizję.
No tak, a powiedz, czy nie mogło być po prostu tak, że Bóg przebaczyłby ludziom? O tak, o. Bo ktoś tak może zapytać w ten sposób, czy Bóg po prostu nie może a sobie zapomnieć, a dam wam jeszcze jedną szansę, no każdy popełnia błędy, no i sprawa załatwiona.
No, ale pytanie, no, wiesz, wybrał inny sposób. Może i tak by mogło być, tylko byłoby to zapewne w nieskończoność, tak, nie? Czyli mielibyśmy nieporządek, bajzel, krótko mówiąc, na każdym etapie historii. No bo dzisiaj tobie przebaczył, jutro tamtemu, nie?
Aha.
No to inaczej zrobił. On powiedział Adamowi tak, no jeśli ty przestąpisz moje prawo, to umrzesz. I jakby koniec, kropka. I tak się stało, i tak się dzieje.
Czyli
dzisiaj
mamy taką cechę Boga, że Bóg jest na pewno żelaznie konsekwentny w tym, co mówi.
A to jest bardzo dobra kotwica, że jest konsekwentny, bo jest niezmienny. Bo jeśli Bóg raz by tak mówił, raz tak, to wiesz, to nie ma się na czym oprzeć. Nie? Mm-hmm. Bóg jest najpierw sprawiedliwy.
O właśnie.
A potem jest miłosierny czy miłościwy.
O to słowo mi chodziło, sprawiedliwość. No i teraz jaka była tutaj idea tej transakcji pomiędzy tym, co zrobił Jezus, a sprawiedliwością Bożą jako taką?
No zobacz, przede wszystkim trzeba zapytać się, kim był Adam, zanim zgrzeszył i co on utracił, gdy zgrzeszył. No i można by powiedzieć tak, gdyby ten Adam nie zgrzeszył, żyłby do dzisiaj.
No, bardzo, no, tak.
No on by żył i jeszcze byłby szczęśliwy i żyłby bez chorób, bez żadnych kłopotów. Tak jak miał to zagwarantowane w raju. Tak? Ten raj prawdopodobnie zostałby rozszerzony na całą planetę, jego dzieci szczęśliwe by były potomkowie i my razem z nimi sobie byśmy tutaj zaraz prowadzili rozmowę prawie przez ocean, ale byśmy byli w innym stanie, nie umieralibyśmy, wiesz, no to byłoby fajnie. No, nie stało się tak i Adam umarł. No i teraz Biblia mówi, że Jezus zbawił, czy przyszedł po to, aby znaleźć, zbawić to, co było, zginęło. To jest w Ewangelii Łukasza zapisane. No i zadajemy sobie pytanie, a co zginęło? No i możemy próbować to zidentyfikować. Zginął dobry człowiek. Zginęło życie wieczne na poziomie ludzkim. Zginął doskonały organizm człowieka bez chorób. No tak nie możemy sobie wymieniać rzeczy. I Jezus to wszystko ma przywrócić. Jak to się dzieje? Otóż jest jeden za jeden. I tutaj dochodzimy do takiego bardzo ważnego punktu, bardzo mało popularnego i rozpoznanego przez chrześcijan. Z reguły chrześcijanie wierzą, że Jezus, Pan Jezus, jest Bogiem. Zgoda? Częścią bóstwa, częścią Trójcy.
No tak.
No
tak.
I nawet piszą w swoich mądrych traktatach, że gdyby on był człowiekiem, to nie mógłby dokonać dzieła odkupienia. Przeciwnie, bym powiedział, gdyby był Bogiem, to nie mógłby tego zrobić, bo uśmiercenie Boga, no jest jakimś absurdem czy paradoksem, ale przede wszystkim nawet gdyby, to jest za dużo. Adam nie był Bogiem. Gdyby Jezus był człowiekiem takim jak my, to znaczy poddany grzechowi, wiesz, te wszystkie konotacje do zła, to było i umarł, i chciał umrzeć za ludzkość. No, też byłby taki altruista. Mógłby się znaleźć. No, ojciec Kolbe był takim, że umarł za kogoś, prawda? Znasz tą sytuację.
No tak, tak,
Przecież
tak,
to
tak,
jest
tak, tak.
wspaniała postawa. No, ale mimo tego, że tak się wspaniale zachował, czy jego śmierć może odkupić cały rodzaj ludzki? I zaraz się zastanowimy, jak ten cały, jak skoro jeden umiera. To byłoby za mało, bo Adam miał większą wartość niż ten zdegradowany, upadły ojciec Kolbe, chociaż bardzo szlachetny. Trzeba było takiego kogoś, który jest tym antylutronem, czyli równoważnikiem. Położony na wadze szalkowej jeden i drugi spowoduje, że szalki się zrównoważą. To, co Adam miał, miał również Pan Jezus na ziemi będąc. Był doskonały, bez grzechu, stuprocentowy człowiek. I taki, jeśli umrze z własnego wyboru, może stać się zamiennikiem tego, który świadomie zgrzeszył. A więc transakcja polegała na kupieniu Adama, a nie nikogo innego, tak bym na razie powiedział, wiesz, Adama.
No tak, robi się jeszcze bardziej ciekawie. Dajmy naszym słuchaczom troszkę odsapnąć, przemyśleć sobie to wszystko, poukładać, jeżeli mają taką chęć. No, oczywiście podczas dźwięków kolejnej piosenki w audycji 80.
I am a real American, fight for the rights of every man. I am a real American, fight for what's right, fight for your life. When it comes crashing down and it hurts inside, you gotta take a stand. I can't let it
I can't believe that's for Windham and Rotundo, Derringer. You should have buried yourself and stayed buried.
Oh, come on, Jesse, eat your heart out.
Oh, speaking of eat your heart out, that happens to be the title of our next cut, Jesse Ventura.
That's right. Eat your heart out, Rick Springfield. By the mouth of the South, Jimmy Hart. Now there is true talent.
Let's hear true talent. You ready for it, Gene?
I think so.
Haha, to był Rick Derringer w piosence I am a real American, jestem prawdziwym Amerykaninem. Rick Derringer jest nawróconym chrześcijaninem, tak naprawdę wydał w ostatnim czasie płytę i to chyba nawet nie jedną płytę z piosenkami chrześcijańskimi, które sam napisał. Jest to bardzo ciekawy chrześcijański rock, bo w ogóle Rick Derringer jest ciekawym artystą i ciekawym muzykiem, kompozytorem i songwriterem jako takim. Mówimy sobie o ofierze Chrystusa i o tym, że Chrystus stał się okupem, równoważnikiem, tak jak Andrzej powiedział, na szali Chrystus, Adam.
No i teraz, a teraz posłuchaj, co dalej z tego wynika, bo to jest ciekawa rzecz. Kupił Adama, a teraz dodamy, a w nim cały rodzaj ludzki. No, jak to cały rodzaj ludzki w nim? No wiesz, można sobie pogdybać i powiedzieć tak. Przede wszystkim Adam grzeszył wtedy, gdy nie miał jeszcze żadnego człowieka z siebie. Tak, tylko Ewa była. Ale Ewa razem z nim nazwana jest człowiekiem. I nazwał imię ich człowiek. Czyli oni razem stanowią jakby jednego człowieka. No trudna sprawa, ale niech tak będzie. I Jezus odkupuje Adama, bezpośrednio jego, ale pośrednio to dzieło przechodzi na potomków, którzy jeszcze wtedy byli w perspektywie. Ktoś powie, no śmieszna koncepcja. No powiemy, no niestety wcale nie śmieszna, bo nawet w Biblii ona jest propagowana, że Lewi składał dziesięcinę Melchizedekowi chyba. Już nie pamiętam tego dokładnie w tej chwili, bo skojarzyło mi się teraz, ale gdy był jeszcze w lędźwiach, składał dziesięcinę, czyli jeszcze nienarodzony Lewi składał dziesięcinę. Czyli jest taka koncepcja, wiesz, potomka nieurodzonego. A więc podobnie tutaj mamy sytuację. Jezus umarł za Adama, ale skoro Adam jeszcze nie miał dzieci, to umarł również za te wszystkie dzieci. Pośrednio, ale bezpośrednio tylko za Adama. Tak to widzimy. I dlatego jest ta równowaga i sprawiedliwość. Czyli przede wszystkim, skoro jest cena, czyli ta cena, ta wartość Adama, czyli Jezus na ziemi, jest dzieło odkupienia, kupienia, to kto jest właścicielem? Od kogo jest kupione? Tak? No i to jest dobre pytanie. Niektórzy mówią, że od szatana Jezus kupił. W życiu kupił od Boga. Bogu zapłacił swoją krwią. W ręce twoje polecam ducha mego, powiedział, gdy konał. Tak to wygląda.
Czyli można powiedzieć, że... No, zresztą jest cytat w Biblii, który mówi, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak potem w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni.
No widzisz, więc tutaj już wskazuje na tych wybitnych dwóch, tak? Jest wybitny Adam, jest wybitny Jezus. Pierwszy człowiek z ziemi ziemskiej. Jest w tym samym rozdziale chyba wcześniej. Drugi człowiek, sam Pan z nieba. A więc jest wyraźna teza czy antyteza Jezus, Adam, Adam, Jezus. Pierwszy człowiek zgrzeszył, drugi człowiek odkupił. No więc tu Adam się liczy przede wszystkim w tej transakcji odkupienia. A skoro Adam jest odkupiony, to dziwna rzecz, no jeśli jest odkupiony, no to będzie żył, nie?
No tak, ale dalej mamy taką sytuację, że wszyscy umierają. Jest cena zapłacona, Chrystus zapłacił okup, to znaczy złożył okup za nas, stał się okupem za nas, no ale dalej wszyscy umierają.
No to może jest jeszcze niezapłacona, co może wywołać szok u chrześcijan.
No na pewno u ewangelicznych by to wywołał, bo oni mają taki swój żargon, w którym mówią, pytają się, czy na przykład ty jesteś osobą zbawioną. no ja jestem osobą przykładowo zbawioną, narodziłem się na nowo, tutaj też w audycji 80 mieliśmy, mieliśmy audycję o ponownym narodzeniu.
Tak, ale wiesz Remik, z tym odkupieniem czy zapłaceniem, sprawa jest ciekawa, dosyć złożona i trochę trudna, no ale tak bym to ujął, że gdy Jezus umierał, to On nie powiedział: Boże, płacę Tobie, tylko deponuję. No wiesz, co tam w ręce Twoje polecam ducha, jak jest powiedziane. I jak to zrozumieć? No? On dał coś do skarbca, schował, a przy zmartwychwstaniu dopiero, widzisz, gdy wstąpił do nieba, dokonał pewnych czynności. Skąd my to wiemy? Ano z tego, co list do Żydów, końcowe rozdziały piszą, że wchodzi do świątnicy nie ręką uczynionej, aby tam z krwią za nami się wstawiał. No więc dopiero po zmartwychwstaniu coś Jezus dokonywał z tą swoją ceną, którą złożył do depozytu. A więc tutaj niech nie będą ludzie tacy przekonani, że już kupił. Bo wydaje się, że gdyby kupił, no to, to już by było zmartwychwstanie, nie?
No właśnie, i by wszyscy mogli żyć w szczęśliwości na wieki, po prostu przestaliby umierać.
No, no właśnie, a to się jeszcze nie dzieje, więc może te dzieła odkupienia jeszcze trwają w jakiś sposób. Może coś w międzyczasie się musi wydarzyć, zanim kupi świat. A właśnie co? No, no właśnie to jest to, co się dzisiaj dzieje i od czasów Jezusa, że On wstawia się za nami. Wstawia się za Kościołem, za wiernymi od czasów Jezusa do czasów dzisiejszych, po to, aby z tych wszystkich wierzących wybrać lud imieniowi swemu, który gdzie indziej nazwany jest małżanką baranka. Widzisz, no, a świat ten cały odkupiony w Adamie, bo przecież Adama kupił, nie? Jeszcze z tego nie korzysta w najmniejszym stopniu. W żadnym stopniu nie korzysta. Leżą w grobie i czekają na swoją kolej. I potem jak już Pan Bóg dokona, Pan Jezus, tych spraw związanych z wyborem tej swojej oblubienicy, żony dla siebie symbolicznej, w Efezjan 5 rozdział, o to mówi objawienie i tak dalej, że tak się ma stać, to potem się wrócę, mówi. To jest chyba Amos, cytowany przez Jakuba w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. Potem się wrócę, odbuduję przybytek Dawida. O, i proszę bardzo, Izrael wrócił do swojego kraju i jeszcze zajmie się innymi, których nie zmawił. Tak bym to sparafrazował. Czyli wtedy dopiero zajmie się światem, gdy zakończy dzieło wyboru w czasie wieku Ewangelii, tak to nazwijmy, czyli od czasów Jezusa aż do dzisiaj. I potem będzie zbawiał świat. Potem będzie to zmartwychwstanie świata, tak? A do tej pory tego nie ma. No. Ludzie nie zmartwychwstają, w grobach dalej leżą.
Ale powiem ci, że czytając Nowy Testament, jest jednak coś takiego, bo tutaj no, się nasuwa taka konkluzja, że jeżeli wszyscy i tak mają zapewnione zmartwychwstanie przez zasługi Chrystusa, to tak jakby to życie, które mamy teraz, no się nie, tak jakby no, nie liczyło. To taka konkluzja tutaj się nasuwa z tego podejścia. No i teraz pytanie, czy tak rzeczywiście jest. Czy to, aby, bo ja czytając Biblię miałem wiele razy takie wrażenie, że tam ta kwestia pokuty, nawrócenia jest bardzo potraktowana serio, no i nie zaryzykowałbym stwierdzenia jednak, że to, co robimy w tym świecie, jak się rozwijamy i tak dalej, mówię tutaj o naszym człowieczeństwie jako takim, no że to totalnie nie ma znaczenia.
Ależ to ma i to wielkie znaczenie, przecież nikt nie mówi, że nie ma znaczenia, bo to wezwanie do pokuty i nawrócenia, ale tam nie ma nawróć się do Jezusa i tak dalej, tylko odwróć się od grzechu. O to chodzi. Człowiek musi być święty, to znaczy bez grzechu. To jest standard. I do tego jest wzywany człowiek wierzący, jak i człowiek niewierzący. Bo Bóg z innymi nie gada, krótko mówiąc. On gada tylko ze świętymi. A z grzesznikami rozmawia przez Jezusa jedynie. No, tak bym to strywializował. A więc pewien poziom trzeba mieć, minimum. I dlatego Adam, gdy był w raju, to on tam nie był zachęcany do jakiejś ofiary z siebie. Zwróć uwagę, do oddawania życia dla jakiejś idei, tak jak chrześcijanie są zachęcani, tak? Jezus mówi, każdy, kto cię zabije, będzie mniemał, że robi to Bogu przysługę. No jest taki cytat, jest Ewangelia Jana, chyba 16 rozdział. Będą was prześladować. Jeśli świat będzie was miłował, to znaczy, że jesteście z tego świata. Trochę sparafrazowałem. Jezus mówi o sobie, mnie świat nie kocha, nie miłuje, dlatego że ja nie jestem z tego świata. Tak samo i was będzie nienawidził, bo nie jesteście z tego świata. Są takie słowa? Są takie słowa. A więc my tutaj żyjemy w konflikcie z otoczeniem. To znaczy, mówię, chrześcijanie lub powinni żyć w pewnym konflikcie z otoczeniem. Ale Adam nie miał żadnego konfliktu stwarzać. Miał sobie żyć spokojnie, sprawiedliwie i tak dalej. Nie? Bóg go nie wzywał do żadnej tam śmierci i tak dalej. Tylko do życia. Bo właśnie o to chodzi. Każdy musi być sprawiedliwy. Czy jest poganinem, czy nie poganinem, to musi być sprawiedliwy. I do tego Bóg wszystkich nawołuje. Zmieńcie myślenie, zmieńcie życie, bądźcie sprawiedliwi. I to jest ważne. I to nie jest tak, że rób co chcesz. Nie, przeciwnie. Opuść grzechy, nie rób źle, stosuj się do norm moralnych, które masz w własnym sercu wypisane. A jeśli jeszcze jesteś w obrębie chrześcijan, to stosuj się do tego, co się dowiedziałeś na lekcjach religii. Czyli bądź taki, 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 taki i tak dalej. We'll be right back.
Tak, to jest audycja 80, która zbliża się do końca, ale nim ten koniec nastąpi, mamy dla Was taką zagadkę, będą nagrody oczywiście. Tą piosenkę, którą słyszeliście teraz, napisał Thelonious Monk. Jest to jedna z najbardziej znanych jego oryginalnych kompozycji, zagrana przez Keitha Emersona. Możecie napisać w komentarzu oczywiście tytuł tej piosenki. I to jest zagadka. Jaki jest tytuł tej piosenki? Oczywiście przewidujemy dla Was specjalne nagrody dla wszystkich tych, którzy... Może dla pierwszej osoby, bo jak już pierwsza napisze w komentarzu, albo nie, to zróbmy tak. Jest adres e-mailowy audycja80@interia.eu. I te osoby, które napiszą maila z tytułem tej piosenki, dostaną od nas nagrodę. Oczywiście w ciągu jednego tygodnia od dnia publikacji tej audycji przyjmujemy wszystkie zgłoszenia. Także no starajcie się, słuchajcie Thelonious Monka, bo może akurat traficie na tą kompozycję, no i wygracie coś ciekawego. Z tematem, który dzisiaj był poruszony, wracamy już niebawem. Zachęcam do obserwowania audycji 80 także i na Facebooku, możecie ją tam znaleźć, jak i również zapraszam do wspierania tej audycji, możecie wesprzeć tutaj tą audycję 80, jest tam taki przycisk Dokarm Enklawę i wtedy będziemy mieli pewność, że ten podcast warto prowadzić nadal, warto inwestować czas, energię, też swoje umiejętności i wiedzę w to, żeby to wszystko było prowadzone. To jest notabene bardzo też istotna sprawa, natomiast nie jest to też jakiś tam przymus, są to dobrowolne wpłaty, także zapraszamy 50% dla któregoś z programów, audycja 80 możecie sobie wybrać. Także do następnego razu. Mówili dla Was Andrzej Kaliszczyk i ja, Remigiusz Knapik, oczywiście zapomniałem jak się nazywam.